Halo wszystkim. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania kolejnego podcastu przygotowanego przez Bognę Peter o znanych kobietach, które na różny sposób były związane z dawnym przedwojennym, jak i powojennym Wrocławiem. Dzisiaj poznamy historię Klary Immerwa po mężu Haber, niemieckiej chemiczki pochodzenia żydowskiego, która jako pierwsza kobieta otrzymała tytuł doktora na Uniwersytecie Wrocławskim. Była niespełnionym naukowcem żyjącym w czasach męskiej dominacji. Przetarła szlaki innym kobietom, które rozpoczęły studia na uczelniach wyższych. Była kobietą silną, a zarazem podległą. Poznajcie ją bliżej dzięki materiałom, które zebrała dla nas Bogna Peter. Zapraszam do wysłuchania.
W świecie zdominowanym przez mężczyzn potrafiły dążyć do spełnienia swoich marzeń, pragnień, planów. Dążyły do edukacji, sprzeciwiały się utartym schematom czy podnosiły głos sprzeciwu. Mowa o kobietach związanych z dawnym Wrocławiem, które postaram się przybliżyć w mojej krótkiej opowieści. Wybrane przeze mnie wrocławianki ze stolicą Dolnego Śląska związane były na różne sposoby. Tu się urodziły, tu uczyły, tu pracowały, stąd wyruszały w świat. Tu też niejednokrotnie pozostały po nich ślady, które znaleźć możemy do dziś. Toni Neisser, kolekcjonerka sztuki wraz z mężem twórczyni prywatnego, otwartego na wrocławskich artystów salonu artystycznego i muzeum początku XX wieku. Hetty Dyrenfurt, tenisistka, mistrzyni Śląska w tej dyscyplinie w 1906 roku. W 1930 roku razem z mężem i innymi alpinistami wyruszyła na wyprawę w Himalaje. Paula Ollendorf, radna miasta Wrocławia, pierwsza radna miejska w Niemczech, działaczka społeczna, organizatorka licznych inicjatyw na rzecz potrzebujących. To zaledwie kilka z wielu godnych uwagi nazwisk. Postać, przy której zatrzymam się podczas tego podcastu na dłużej, to Klara Immerwa Haber, chemiczka, jedna z pierwszych kobiet na Uniwersytecie we Wrocławiu i pierwsza kobieta na tej uczelni, która zdobyła tytuł doktora. Urodziła się w 1870 roku w Wojczycach, wówczas Polkendorf, niedaleko Środy Śląskiej, w zamożnej żydowskiej rodzinie. W jej domu o nauce mówiono zapewne każdego dnia. Ojciec Klary, Filip, był doktorem chemii. Nic dziwnego, że zdolna i ambitna córka również zainteresowała się tą dziedziną. Jednak gdy jej brat studiował na uniwersytecie, ona mogła uczęszczać jedynie na seminarium nauczycielskie. Wówczas była to jedyna droga edukacji dostępna w Niemczech dla kobiet. Dopiero w 1896 roku, gdy Klara miała już 26 lat, mogła rozpocząć studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym celu jednak musiała uzyskać specjalną zgodę akademickiego gremium i zdać dodatkowy, nieobowiązujący mężczyzn test. Młoda studentka maksymalnie wykorzystała możliwości, jakie się przed nią otworzyły. Na przekór nierzadko nieprzychylnemu nastawieniu, jako pierwsza w historii Wrocławskiego Uniwersytetu kobieta, Klara uzyskała tytuł doktora. I to z niebagatelną, najwyższą oceną profesorskiego grona. Rozprawę przyczynki do określenia rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli rtęci, miedzi, ołowiu, kadmu i cynku obroniła w 1900 roku. W ówczesnej Breslauer Zeitung można było wtedy przeczytać: Panna Klara Immerwa, która osiągnęła swój cel pomimo ogromnych przeszkód, jest jasnym dowodem na to, że każdy, niezależny od płci, wyznania, rasy czy narodowości, może być naukowcem. Mimo tego niezaprzeczalnego sukcesu, Klara nie mogła rozwijać swojej kariery akademickiej. Taka droga była wtedy w Niemczech cały czas jeszcze zamknięta dla kobiet. Młoda naukowczyni wygłaszała więc prelekcje o roli chemii w gospodarstwach domowych. Nie trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, czy taki rodzaj aktywności odpowiadał jej ambicjom. Na pewnym etapie tej pełnej samozaparcia historii nie zabrakło jednak miejsca na miłość. W życiu Klary w sumie dwukrotnie pojawił się Fritz Haber. Gdy młodzi spotkali się pierwszy raz, bliscy odradzali Klarze ten związek. Pensja początkującego naukowca była przecież niepewna, w jaki sposób miałby więc on utrzymać rodzinę. Po kilku latach jednak, gdy spotkali się ponownie, Fritz był już cenionym profesorem na Uniwersytecie w Karlsruhe. Mimo że przyjaciółka ostrzegała Klarę, że to typ może i mądry, ale zarozumiały, uczucie zwyciężyło. Młodzi Haberowie stali się pierwszym w Niemczech małżeństwem chemików. A wszystko działo się mniej więcej wtedy, gdy świat usłyszał o działającym we Francji małżeństwie Curie. W przeciwieństwie jednak do odnoszących wspólne sukcesy odkrywców polonu, życie wrocławskich chemików zaczęło przybierać inne tory. Fritz nie dopuszczał Klary do pracy naukowej, pozostawiając jej rolę przykładnej matki i pani domu. Jedyne, w czym pozwolił jej uczestniczyć, było tłumaczenie jego prac na język angielski. W jednej z nich czytamy dedykację ukochanej żonie Klarze z podziękowaniem za jej cichą współpracę. Profesor Haber osiągał kolejne sukcesy. Wkrótce wspólnie z Karlem Boschem opracował metodę syntezy amoniaku. W 1913 roku rozpoczęła się przemysłowa produkcja wodoru i azotu z atmosfery, a wytwarzane w ten sposób nawozy sztuczne były ogromnym krokiem w walce z głodem. Haber, o którym prasa pisała, że zrobił chleb z powietrza, kilka lat później otrzymał Nagrodę Nobla. A Klara? Musiała zapomnieć o samodzielnych badaniach. Wszystko, co on uzyskał, ja straciłam. A to, co ze mnie zostało, napawa mnie najgłębszym smutkiem. Napisała kiedyś w liście do swego niegdysiejszego promotora. Niedługo po przełomowym odkryciu Habera wybuchła pierwsza wojna światowa. Przekonany o tym, że w czasie pokoju należy służyć ludzkości, a w czasie wojny ojczyźnie, Haber zgłosił się na ochotnika do pracy nad wykorzystaniem chemii na potrzeby armii. Fritz, naukowiec i patriota zarazem, zupełnie nie liczył się ze zdaniem Klary w tej kwestii. Dystans pomiędzy małżonkami zwiększył się więc jeszcze bardziej. Prace profesora skupiły się wtedy na produkcji gazu bojowego. W 1915 roku dostarczył do miejscowości Ypres w dzisiejszej Belgii 150 ton ciekłego chloru w stalowych butlach. Użycie tej nieznanej do tej pory broni pociągnęło za sobą tysiące konających w męczarniach ofiar. Armia Ententy była na to kompletnie nieprzygotowana. Trujący iperyt swoją nazwę otrzymał od nazwy miejscowości. Nie bez przyczyny też Hiroshima, miejsce tragedii kolejnej wielkiej wojny, jest dziś jednym z jej miast partnerskich. Niedługo po powrocie Fritz awansował do tytułu kapitana. Traktowano go w Niemczech jak bohatera narodowego. Działania z użyciem gazu miały być oczywiście kontynuowane. Klara jednak nie chciała tego zaakceptować. Zdając sobie sprawę z tego, że żaden argument nie przekona męża do zaprzestania prac, zaprotestowała w najbardziej wymowny sposób, sięgając po jego osobistą broń. Samobójczy strzał dobiegający z ogrodu usłyszał 13-letni syn Herman. Następnego dnia oczekiwano Fritza podczas kolejnej bitwy. Nie miał zamiaru zmieniać swoich planów i po prostu wyjechał z Wrocławia. Kilka lat później rozpoczął pracę nad znanym już z kolejnej wojny cyklonem B. O ironio, wspominałam już, że oboje Haberowie pochodzili z żydowskich rodzin? W tej tragicznej historii migocze jednak jasne światełko. Nie zapominajmy o zwieńczonym sukcesem dążeniu Klary do uzyskania stopnia doktora. Przetarła ścieżkę setkom wrocławskich studentek. Jej dewiza życiowa brzmiała: warto żyć tylko wtedy, gdy robi się pełny użytek ze swoich możliwości i stara się przeżyć wszystko, co życie ma do zaoferowania. Te pełne determinacji słowa możemy dziś przeczytać na tablicy pamiątkowej wiszącej na budynku gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ambitna i wierna swoim przekonaniom postać stała się symbolem odpowiedzialności moralnej naukowca i pełnego determinacji uporu. Źródła, z których korzystałam i które polecam. Maria Kutz, Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, Klara Immerwahr Haber, Przegląd Uniwersytecki, numer 208. Mariusz Urbanek, Żona doktora śmierć. Wysokie obcasy, dodatek do Gazety Wyborczej, 11 stycznia 2009 roku. Tamara Włodarczyk, Jerzy Kichler, Przewodnik po żydowskim Wrocławiu, Jelenia Góra, 2019. Ewa Pluta, Wrocławianki, książka herstoryczno-artystyczna, Wrocław, 2022.
Niestety talent i pracowitość pierwszej kobiety studiującej na Uniwersytecie Wrocławskim nie zdołały pokonać stereotypów rządzących ówczesnym niemieckim światem naukowym. Podczas gdy małżonkowie Curie we Francji wspólnie prowadzili badania nad zjawiskiem promieniotwórczości i razem odebrali Nagrodę Nobla, Klara mogła jedynie przyglądać się pracy męża i mu gratulować jego osiągnięć oraz nowych awansów. Czy była szczęśliwą i spełnioną kobietą? Chyba nie, ponieważ w 1915 roku targnęła się na swoje życie. 19 grudnia 2011 roku odsłonięta została we Wrocławiu w przejściu prowadzącym z Placu Uniwersyteckiego na ulicę Grodzką tablica pamiątkowa dla Klary Immerwahr-Haber, utalentowanej młodej chemiczki, pierwszej kobiety studentki z doktoratem z chemii. Materiał wyprodukowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemiecki powstał dzięki finansowej dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Podcasty wyrażają jedynie poglądy autora, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do usłyszenia!